Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, od wersetu pierwszego do dwudziestego. Ktoś chce Nowy Testament? W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc o tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swoich rozważali, że też, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą. Lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. To jest Boże Słowo. I dzisiaj chciałem się skupić na wersetach od 7 do 14. Ostatnim razem mówiliśmy, że Słowo Boże doszło Jana i jaki to miało wpływ na niego i na Izrael. Jan został prorokiem. I hebrajskie słowo prorok znaczy dosłownie, czy dosłownie znaczy usta Pana. Bóg komunikował się ze swoim ludem, z Izraelem poprzez proroków. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz czy Jonasz byli prorokami i przez nich Bóg przemawiał nie tylko do Izraela, ale też do innych narodów. Na przykład Jonasz został posłany do Niniwy, do pogan. W Starym Testamencie mamy dużo różnych przykładów, jak Bóg oznajmiał różne rzeczy prorokom, a ci przekazywali to dalej. Kiedy Izrael pytał Boga o to, o jakąś rzecz, na przykład czy wyruszyć do walki ze swoim wrogiem, to Bóg przez proroka dawał im odpowiedź. Bóg przynosił pocieszenie przez proroka, kiedy odbudowywali świątynię. Za Nehemiasza. I narody wokoło się buntowały przeciwko temu i chciały walczyć z Izraelem, żeby powstrzymać ich przed budową. Bóg posłał proroka za słowem pocieszenia. Więc Bóg przez proroków też wytykał grzechy swojego ludu. Przez proroków wzywał ich do zerwania z grzechem i do upamiętania się. I to robił też Jan Chrzciciel. Jan głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Można by sobie zadać pytanie, co takiego głosił Jan? jakie było jego przesłanie konkretniej. I w dzisiejszym fragmencie, w tym, który przeczytaliśmy, mamy próbkę tego, co Jan nauczał. Mamy wgląd w treść jego przesłania. Nie jest to pełne kazanie, nie jest to pełne nauczanie, ale jest to tylko pewna próbka. Kiedy ktoś stawia przed nami jakąś nową potrawę, której wcześniej nie widzieliśmy, to co robimy? Bierzemy tylko próbkę. Prawda? Próbkę, żeby spróbować. Czasem nie okaże się, że nam wypali gardło. Że to może jakaś papryczka chili została dodana i nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego gorąca, do tego pieczenia. Więc bierzemy tylko troszeczkę, żeby mieć, wyrobić sobie smak, żeby wiedzieć, czy to jest gorzkie, słodkie, czy to jest może kwaśne, słone. No, kawałek, troszeczkę tylko. I Łukasz właśnie nam daje to troszeczkę, abyśmy mogli sobie wyrobić smak, czy wyrobić rozumienie tego, o czym głosił Jan Chrzciciel. Żebyśmy mogli właśnie ten smak poznać. I taka modlitwa moja na dzisiaj, żebyśmy właśnie mogli tego smaku doznać, z tej odrobiny, którą mamy o Janie Chrzcicielu. Żebyśmy mogli tymi duchowymi kubkami smakowymi poczuć jego przesłanie. I żebyśmy zobaczyli, też posmakowali tego, co Jan głosił w swoim własnym życiu. Ale musimy pamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego Łukasz daje nam tylko odrobinkę? Tylko taką zajawkę. Ponieważ dla Łukasza prawdziwą gwiazdą jest Jezus. Jan oczywiście jest ważny, Jan poprzedza Jezusa, ale dla Łukasza prawdziwą gwiazdą jest Jezus Chrystus. Dla Łukasza to Jezus jest centrum zainteresowania i jego nauczanie. Ale daje nam próbkę nauczania Jana, żeby pokazać, że jest ciągłość pomiędzy Janem a Jezusem Chrystusem. Jezus nie przyszedł głosząc kompletnie nowej wiadomości, nowego przesłania. Jezus buduje na tym, co powiedzieli wcześniej prorocy. Jezus buduje na tym, co powiedział Jan Chrzciciel. Więc widzimy, że do Jana przychodzą ludzie, aby dać się ochrzcić. I jak Jan zwraca się do nich, z jakimi słowami się do nich zwraca? Przychodzą do ciebie ludzie do domu, prawda, goście, to jak się do nich odzywasz? Starasz się przywitać, tak? Miło do nich się zwracasz. A tutaj Jan, do ludzi, którzy do niego przyszli, aby dać się ochrzcić, zwraca się plemię żmijowe. Ale musimy od razu przyjąć pewne założenie, że to, co Jan mówi, to nie jest po to, żeby kogoś obrazić. Jan nie ma tego na celu, żeby w jakiś sposób zrazić do siebie ludzi. Ponieważ takich słów byśmy nie oczekiwali od człowieka pobożnego, od proroka. A jednak takie słowa padają z jego ust i nie są to słowa, które obrażają. Niosą one inny ładunek, głębszy ładunek. Te słowa są skierowane, by zmusić ludzi do zastanowienia się nad sobą. W końcu to mówi sam prorok. A jego słowa są słowami, które mówi sam Bóg, czy pochodzą od Boga. Te słowa mają duchowy cel. I żeby ten cel odkryć, trzeba zobaczyć, jakie jest znaczenie tego wyrażenia. Plemię żmijowe wskazuje na związek tych ludzi, którzy przychodzą do Jana ze żmiją, z wężem. Oczywiście chodzi tu o duchowy związek. To znaczy, te słowa pokazują, kto jest prawdziwym ojcem tych ludzi. W sensie duchowym. Ma to odniesienie do Adama i Ewy, którzy zostali zwiedzeni przez węża. Wąż, żmija reprezentuje szatana, diabła. Plemię żmijowe to takie plemię, które pochodzi od żmii, pochodzi od diabła, spełnia uczynki diabła. W liście do Rzymian w 3 rozdziale Paweł opisuje ogólny stan ludzi, duchowy stan przed Bogiem. I jedną rzecz, którą mówi, jest taki, że jest jad żmij pod ich wargami. Czyli, że ludzie mówią rzeczy, które są trujące. Potrafią, jeżeli ugryzą, to przekazują truciznę, jad. W liście do Efezjan, kiedy Paweł zwraca się do pogan, przypomina im, kim byli, zanim się nawrócili, to Paweł mówi, że naśladowali władcę, który rządzi w powietrzu, a kontekst pokazuje nam, że tym władcą jest sam szatan. Więc to wyrażenie plemię żmijowe nie jest na celu, nie ma na celu obrażanie kogokolwiek, ale zmusza człowieka do zastanowienia się, kim jestem, jaki jestem przed Bogiem, jaki jest mój stan duchowy, jaka jest moja kondycja, jak Bóg mnie postrzega. To plemię żmijowe pokazuje, że uczynki tych ludzi są niewłaściwe przed Bogiem. Ich duchowym ojcem jest diabeł. I pełnią oni uczynki ojca swego. Bogu takie postępowanie się nie podoba. On tego nie akceptuje. A i Bóg nazywa rzeczy po imieniu. Może się to nie podobać, ale te słowa są prawdziwe. Ponieważ to jest alarm. Budzik, żeby człowiek się obudził, otrząsnął, żeby uciekał. Więc stoją przed nim ludzie. A on mówi o ich duchowym stanie i zadaje pytanie, dlaczego tutaj przyszli, dlaczego chcą się ochrzcić. Co sprawiło, że przyszli do Jana po chrzest? Jeżeli ktoś ogląda filmy katastroficzne, to pewnie spotka się z taką sceną w filmie, że jest spokój, prawda, dookoła, jest jacyś ludzie, jest spokój. Nagle ci ludzie słyszą jakieś dziwne zamieszanie, jakiś głos. Zwierzęta, znaczy odgłos pędzących zwierząt. Rozglądają się i widzą pędzące zwierzęta, uciekające z lasu. Albo jeszcze nie wiedzą, że uciekają. Jeszcze nie wiedzą. Ale widzą pędzące zwierzęta i się zastanawiają, a dokąd te zwierzęta lecą? Dlaczego one biegną w tym kierunku? I nagle ta muzyczka taka się pojawia, wzmacniająca napięcie. I nagle jest pokazane, że te zwierzęta uciekają, ponieważ tama pękła woda, woda się leje i wszystko dookoła zalewa. Ta osoba już się więcej nie zastanawia, dlaczego te zwierzęta biegną w tą stronę. Ona po prostu ucieka. Tak samo jest w tej sytuacji. Jan zadaje pytanie, dlaczego ci ludzie uciekają przed przyszłym gniewem? Żyli sobie niezależnie od Boga. Niczym i nikim się nie przejmowali, aż nagle coś sprawiło, że zaczęli uciekać, opuszczać to swoje ciepłe miejsce, bezpieczne miejsce w ich rozumieniu. Zdali sobie sprawę, że Bóg gniewa się na nich i postanowili coś z tym zrobić. Bóg przestał być dla nich obojętny. Dokonała się w nich pewna przemiana. Wewnętrzna przemiana, duchowa przemiana, która nie pozwoliła, żeby Bóg schodził gdzieś na dalszy plan. Oni chcieli wrócić do Boga, żyć dla Boga, chcieli upamiętać się. Dlatego przyszli do Jana, aby dać się ochrzcić. Więc zawrócili z tej drogi, którą szli przez całe życie. Odrzucili bunt przeciwko Bogu i postanowili Bogu się poddać, oddać Jemu na służbę. Odrzucili panowanie diabła i zapragnęli poddać się Bogu. I chcieli dać temu wyraz poprzez chrzest, poprzez zanurzenie w wodzie. Więc poprzez upamiętanie się uciekli przed przyszłym gniewem Boga. Dlatego przyszli do Jana, aby ich ochrzcił. Pytanie, kto stoi za tym upamiętaniem? Kto stoi za tym, że oni się tam zjawili u Jana? Kto sprawił, że ci ludzie odrzucili grzech? Oczywiście nie możemy powiedzieć, że Jan to zrobił, ponieważ Jan nie ma takiej mocy. Ale to, że ci ludzie przyszli do Jana, to jest Boża praca, jaka została wykonana w tych ludziach. To Bóg sprawił zmianę w ich sercu. Jan był tylko narzędziem w rękach Boga. Jan głosił przesłanie od Boga, które dotarło do serc tych ludzi. Ale to słowo przez Ducha Świętego zostało ożywione i ci ludzie zapragnęli poddać się Bogu, zapragnęli być w porządku przed Bogiem, uporządkować swoje życie przed Bogiem. Duch Święty przekonał ich o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości. Ludzkie serce, grzeszne serce nie ma w sobie ani zdolności, ani mocy, aby samo z siebie nawróciło się do Boga. Tak jak martwy człowiek nie może wzbudzić siebie do życia, tak samo grzeszne serce nie może samo z siebie nawrócić się do Boga. To Bóg musi zadziałać w sercu człowieka. Bóg musi martwe serce uczynić żywym. I Bóg to zrobił w życiu tych ludzi. A upamiętanie, przyjście do Jana po to, żeby dać się ochrzcić, było tego efektem, rezultatem. Kolejna rzecz, na jaką Jan zwraca uwagę, to owoc upamiętania. Jan wzywa ludzi do upamiętania, ale też naucza ich, jaki jest charakter tego upamiętania, na czym ono wygląda, jaka jest natura tego upamiętania. Skoro ci ludzie twierdzą, że się upamiętali, to powinni wydawać właściwe owoce. Czyli ich twierdzenie powinno być odzwierciedlone przez ich życie, przez ich uczynki. Jan mówi, wydawajcie owoce godne upamiętania, czyli żyjcie przed Bogiem w sposób właściwy, w sposób, który się Jemu podoba. Żyjcie świętym i sprawiedliwym życiem. Wielu Żydów myślało, że skoro są potomkami pobożnego człowieka, Abrahama, który dostał od Boga obietnicę błogosławieństwa, to wystarczy już, aby być w porządku przed Bogiem. Oni są potomkami tego pobożnego człowieka, to nam to wystarczy, to my też jesteśmy w porządku przed Bogiem. Ale Jan mówi, że pochodzenie nie ma znaczenia przed Bogiem. Jeśli się nie upamiętasz, jeśli człowiek się nie upamięta, to nawet fakt, że jest się potomkiem Abrahama, nic w ogóle nie pomoże. Więc lepiej na tym nie polegać, lepiej na tym nie bazować, na tym, co zewnętrzne. Pochodzenie na przykład. Lepiej na tym nie bazować, ale upamiętać się, bo to jest środek, czy też narzędzie, jakie Bóg dał. I znowu Jan wraca do upamiętania i daje nam pewną ilustrację, żeby odpowiednio to zobrazować, jakie to ma znaczenie, wydawanie właściwego owocu. Jan przyrównuje człowieka do drzewa i mówi, że jeżeli człowiek nie wydaje dobrego owocu, to zostaje wycięty i wrzucony w ogień. Każde drzewo wydaje jakiś owoc, ale nie każdy owoc jest dobry. Moi rodzice mają działkę, niedużą, działeczkę, więc jak byłem jeszcze z rodzicami mieszkałem, to miałem ten przywilej uczęszczania na działkę w celu wykonania różnych prac. I pewnego razu tata poprosił mnie, abym poszedł na działkę i wyciął wiśnie. Spytałem dlaczego. Tata odpowiedział, wiśnia umarzła. Jej owoce są niedobre, że jest niewiele, nie rodzi. A jeżeli rodzi, to one są, te owoce się nie nadają do niczego, więc nie ma sensu trzymać tej wiśni na działce. Trzeba ją wyciąć. Ale to nie wystarczy wziąć toporek i tam przy pieńku wyciąć. Nie, trzeba u korzenia wyciąć. Więc trochę mnie to siły kosztowało, ale wyciąłem. A później trzeba było na kawałki pociapać to drzewko i przy najbliższej okazji spalić je. Bo tak się robi na działkach. Nie zostawia się tego gdzieś pod płotem, nie zostawia się tego na kompoście, to trzeba pociapać i spalić. Więc to pokazuje nam ta historia, ilustruje, że każdy człowiek wydaje jakiś owoc. Ci, którzy się upamiętali, wydają dobre owoce, ponieważ żyją tak, by się Bogu podobać. A ci, którzy się nie upamiętali, wydają złe owoce. Grzech sprawił, że to drzewo nie jest w stanie wydać niczego dobrego. Grzech zmroził to drzewo. I takie drzewo będzie ścięte i spalone. I dalej wersetach od 10 do 14 padają konkretne pytania od różnych grup ludzi z pytaniem, co mamy czynić, jak mamy postępować. Jesteśmy tutaj przed Tobą, Janie, chcemy dać się ochrzcić, ale musimy wiedzieć, jak mamy postępować przed Bogiem. Czyli jak to upamiętanie ma się wyrażać, jakie owoce ma przynosić. Oczywiście odpowiedzi są ogólne i dotyczą największych grzechów, zarzutów, jakie były kierowane wobec tych ludzi. Kiedy zwróciły się tłumy do Jana z pytaniem, co mamy czynić? Co Jan odpowiedział? Jeśli kto ma koszulę, dwie koszule, tak? Niech da jedną temu, który nie ma. Podobnie z jedzeniem. Więc Jan mówi, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę na innych ludzi. Żeby okazywali się ludźmi miłosiernymi względem innych. I tutaj ktoś może powiedzieć, no tak, no ale to co to ma wspólnego, co trzeba wystarczy być dobrym. Trzeba mieć pewien kontekst historii Izraela. Dlaczego Jan akurat dotyka tego problemu? Wielokrotnie w historii Izraela Bóg zwracał się przeciwko swojemu narodowi, ponieważ oni co robili? Nie troszczyli się o biednych. Zaniedbywali prawa biednych. Wykorzystywali biednych. Łamano ich prawa. Wielokrotnie Bóg podnosił ten problem w Starym Testamencie i posyłał proroków i mówił, że Izrael grzeszy, ponieważ prawo biednego nie jest przestrzegane. Nie dba się o biednego. Był to wielki grzech Izraela. I widać za czasów Jana też był to problem, że człowiek dbał bardziej o swoje, koncentrował się na sobie niż na innych. Więc kiedy tłum pyta, co mają czynić, to Jan pokazuje im na podstawowy grzech, jaki popełniali. Druga grupa to celnicy. Celnicy, czyli osoby, które zbierały podatki. No ci to byli w ogóle znienawidzoną grupą, ponieważ współpracowali z okupantem. A ten, kto współpracuje z okupantem, jest B. A po drugie, to jeden powód, a po drugie pobierali więcej niż powinni, ponieważ chcieli swoją kasę zapełnić też. Więc tym ludziom Jan mówi, aby nie pobierali więcej ponad to, co dla nich ustalono. Czyli żeby nie uciskali swoich braci dla zysku. I trzecia i ostatnia grupa żołnierzy. Z racji swojej funkcji i autorytetu mieli bardzo szerokie pole do nadużyć. W tamtym czasie żołnierze nie tylko pełnili funkcje typowo militarne, typowo wojskowe. Oni też pełnili rolę policji dzisiejszej. Czy ktoś pamięta te czasy, kiedy milicjant złapał i oprócz prawa jazdy dostawał konkretną sumę w tym prawie jazdy, żeby pominął czy przymknął oko na wykroczenie? No jeszcze nie tak dawno. Na wschód wystarczy pojechać, żeby tego doświadczyć na co dzień. Tam na Ukrainie na przykład milicja wykorzystuje swoją pozycję, autorytet i biorą łapówki. Żądają wręcz łapówek. W Republice Południowej Afryki policja to w zasadzie państwo w państwie. Jeżeli jesteś w policji, praktycznie jesteś bezkarny. Więc ci ludzie, żołnierze, naprawdę mają szerokie pole do nadużyć. A Jan mówi im, poprzestawajcie na swoim żołdzie. Nie składajcie fałszywych zeznań dla zysków. Nie wymuszajcie nic. Poprzestawajcie na tym, co dla was ustalono. Poprzestawajcie na swoim żołdzie. Więc Jan dotyka największych grzechów ludzi, żeby pokazać im, jak mają postępować, jak ma wyglądać ich upamiętanie. Z kilka słów zastosowania. Czy jesteś plemieniem żmijowym? To jest pytanie skierowane do każdego z nas. Jaki jest twój stan duchowy przed Bogiem? Kto jest twoim duchowym ojcem? Czy to jest Bóg, czy może szatan? Jaka jest twoja duchowa kondycja przed Bogiem? Zweryfikuj swoje serce, sprawdź. Ludzie myślą, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby być w porządku przed Bogiem. Ktoś może pomyśleć, że wystarczy, że wezmę te przykłady, te odpowiedzi, które Jan dał tym trzem grupom, żeby być miłosiernym człowiekiem dla innych, żeby poprzestawać na tym, co zarobię, żeby nie kłamać, żeby nie wymuszać niczego. Wystarczy, że będę dobrym, moralnym człowiekiem i wtedy będę w porządku przed Bogiem. Ktoś może pomyśleć, ja zacznę tak robić. Zacznę żyć moralnie. Nie żyłem moralnie, ale teraz zacznę. I to będzie moje upamiętanie. Ale to wcale nie musi oznaczać, że ktoś, kto postępuje moralnie, upamiętał się. Ponieważ jest wielu ludzi, którzy nawet są bardziej moralni niż wielu chrześcijan. Trzeba powiedzieć, są ludzie bardziej moralni niż wielu chrześcijan, ale są osobami niewierzącymi. Więc to, że ktoś żyje moralnie, wcale nie oznacza, że się upamiętał. I to musimy zrozumieć, ponieważ to jest bardzo ważne. Żydzi polegali na tym, co zewnętrzne, na byciu potomkiem Abrahama. Myśleli, że to wystarcza, aby być w porządku przed Bogiem. Jeżeli są z tej linii Abrahama, to są bezpieczni. Podobnie ma się kwestia moralnego życia. Jan mówi, że to nie wystarczy. Jeżeli myślisz, że wystarczy być moralnym człowiekiem, aby być w porządku przed Bogiem, dobrym człowiekiem, który spełnia określone uczynki, to Jan mówi tobie, że nie. Nie wystarczy. Potrzebne jest upamiętanie, bo możesz być moralnym człowiekiem i w ogóle się nie upamiętać. Twoje serce, możesz zmienić swoje uczynki, ale twoje serce będzie takie samo, jak było wcześniej. Poprzez upamiętanie zmieniamy kierunek naszego życia. Zmieniamy władcę naszego życia. Upamiętanie powoduje, że chcemy podobać się Bogu. Upamiętanie przyprowadzić nas do Boga, nie do dobrego postępowania. To musimy zawsze zapamiętać. Upamiętanie to zawsze kierunek jest od grzechu do Boga. Jeżeli Boga nie ma w tym obrazie upamiętania, to jest żadne upamiętanie. Zmiana serca spowodowana upamiętaniem się powoduje, że wydajemy dobry owoc. Więc upamiętanie się w biblijnym rozumieniu zawsze powoduje, że Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. A nie jest to tylko zmiana postępowania, reforma zewnętrzna swojego życia, która nie pociąga za sobą przebaczenia grzechów. Bóg nie chce twoich moralnych, dobrych uczynków, żebyśmy byli jasność. Bóg nie chce moralnych, dobrych uczynków. Tobie mogą wydawać się wspaniałe, ale dla Boga są one jak splugawiona szata. Jak byś się czuł, gdybym chciał cię w jakiś sposób uczcić? Zrobiłeś coś dobrego i ja chciałem cię za to uczcić. I przyniósł ci bym szmatę, którą przed chwilą ktoś wycierał wymiociny pijaka jakiegoś. To jest ten obraz. Jak byś się czuł, gdyby ktoś, chcąc cię uczcić, dał ci szmatę, którą przed chwilą ktoś wytarł wymiociny pijaka? Jak byś się czuł? Obraziłbyś się. I nie chciałbyś mieć z tą osobą nic wspólnego. Ta osoba w ogóle cię nie szanuje, bo ci daje coś takiego. Obraziłbyś się. A tak czuje się Bóg, kiedy chcesz mu ofiarować swoje dobre, moralne uczynki. Znieważasz tym Boga, ponieważ Bóg ich nie chce. Bóg chce czegoś innego. Bóg chce twojego serca. Ponieważ kiedy ma twoje serce, to ma ciebie całego. Razem z uczynkami. Bóg chce, abyś odwzajemnił Jego miłość. Bóg chce, abyś przyjął Jego łaskę. Dlatego chce serca, a nie tego, żebyś dobrze postępował moralnie. Bóg, gdy będzie miał twoje serce, będzie miał ciebie samego. Ciebie całego. A gdy twoje serce będzie w Bogu, to zadbasz o to, aby Jemu się podobać. Zrobisz wszystko, żeby podobać się Bogu. Jan głosił upamiętanie. Ostatnia rzecz. Jan głosił upamiętanie. Jan wzywał ludzi do powrotu do Boga. Wzywał do życia dla Boga, a nie dla siebie samych. Ale Jan czynił coś jeszcze oprócz tego. Jan Chrzciciel wzywał ludzi do wiary w tego, który idzie po nim. Wzywał ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. I te dwie sprawy, upamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa, zawsze idą ręka w rękę. Zawsze idą ze sobą w parze. Są ze sobą nierozerwalne. Upamiętaniu się musi towarzyszyć wiara w Jezusa Chrystusa. Wierze w Jezusa Chrystusa musi towarzyszyć upamiętanie się. Jeśli mówisz, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, ale nigdy w swoim życiu nie doświadczyłeś upamiętania się, przyjścia do Boga, poddania się Chrystusowi, to nigdy nie uwierzyłeś tak, jak powinieneś uwierzyć. A jeśli mówisz, że się upamiętałeś, ale nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, nie poddałeś się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, to nie doświadczyłeś upamiętania, o którym mówi Jan Chrzciciel czy Jezus Chrystus. Zreformowałeś tylko swoje postępowanie na zewnątrz. Lepiej wyglądasz na zewnątrz, ale twoje serce jest takie samo, jak było. Niewierzące w Boga. Przyjście do Boga jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To są słowa samego Jezusa. Paweł mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Do Boga jedna droga. Jezus Chrystus. Więc sprawdź swoje serce. Zweryfikuj je przed Bogiem. Czy jest tam upamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa? A jeśli tam brakuje czegoś, to w twoim życiu nie ma Boga. Jesteś jak drzewo, które wydaje złe owoce, a u korzenia którego jest siekiera. Ratuj się. Ratuj się. Upamiętaj się i uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Amen. Pomódlmy się. Panie, Ty badaj nasze serca. Ty weryfikuj nas, aby nie było w nas żadnego złego, niewierzącego serca. Panie, jeżeli jest jakieś serce, które nie ma wiary, nie ma upamiętania, Panie, to przyprowadź taką osobę do siebie. Otwórz oczy na Chrystusa. Panie, proszę Cię o Twoje zmiłowanie. Bo ta osoba potrzebuje Twojego zmiłowania, ponieważ siekiera jest już u korzenia drzew. I takie drzewo będzie ścięte i spalone w ogniu. Panie, proszę Cię o Twoje zmiłowanie nad każdą osobą, która nigdy nie doświadczyła właśnie tego upamiętania się, odwrócenia się od grzechu, a zwrócenia się ku Bogu. Ojcze, proszę Cię, abyś to słowo, które dzisiaj było powiedziane, abyś ożywił w sercach nas wszystkich. Panie, żebyśmy mogli o tym myśleć, żebyśmy mogli się weryfikować, żebyśmy mogli wołać do Ciebie o sprawdzenie nas. Żebyś to Ty nas zweryfikował, a nie my, żebyśmy szukali chluby w tym, co robimy, w tym, jak myślimy może, czy jak postępujemy na co dzień, Panie. Niech nasza chluba będzie wyłącznie w Chrystusie Jezusie, że wierzymy w Niego, że to On zrobił wszystko, czego my potrzebujemy do zbawienia. Ojcze, proszę Ciebie o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, o Twoje działanie w naszym życiu. Amen.